Po pierwsze wiersze. Audycja dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.
Krzysztof Kuczkowski,
Tadeusz Dąbrowski,
Stefan Kotiuk, realizacja akustyczna.
Ars Poetica.
W cyklu zatytułowanym Sztuka poetycka zaprezentuję Państwu wiersz Tadeusza Różewicza pod tytułem Moja poezja. Tekst datowany na rok 1965, opublikowany został 3 lata później w tomie Twarz trzecia. Ten wiersz, napisany 55 lat temu, jest jednym z wielu utworów autora płaskorzeźby, traktujących o procesie twórczym, byciu poetą i o samej poezji. O tym, dlaczego poeta chętnie do tych tematów wraca, dowiadujemy się choćby z rozmowy, jaką w latach 70. przeprowadził z nim Adam Czerniawski. Pytany o przyczyny teoretyzowania w wierszach na temat tworzenia poezji, Różewicz odpowiada: tak, mam takie utwory zastępujące eseje teoretyczne. Piszę je zmuszony, kiedy widzę, że zebrało się dużo nieporozumień. Staram się jeszcze raz powiedzieć to, co już mówiłem, tyle że w wierszu. Wiersze o poetyce, o tym, jak chcę pisać, zastępują książeczki, broszurki czy eseje o poezji. Tyle Różewicz. Tak więc możemy przyjąć, że wiersze o wierszach, bo tak to w skrócie możemy nazwać, po pierwsze powstają z konieczności uporządkowania błędnych interpretacji i fałszywych sądów, po drugie, zawierają wykładnie poglądów autora na poezję, na jej funkcje i cele. Czy tak jest w istocie? Posłuchajmy.
Tadeusz Różewicz. Moja poezja. Niczego nie tłumaczy. Niczego nie wyjaśnia. Niczego się nie wyrzeka. Nie ogarnia sobą całości. Nie spełnia nadziei. Nie stwarza nowych reguł gry. Nie bierze udziału w zabawie. Ma miejsce zakreślone, które musi wypełnić. Jeśli nie jest mową ezoteryczną, jeśli nie mówi oryginalnie, jeśli nie zadziwia, widocznie tak trzeba. Jest posłuszna własnej konieczności, własnym możliwościom i ograniczeniom. Przegrywa sama ze sobą. Nie wchodzi na miejsce innej i nie może być przez nią zastąpiona. Otwarta dla wszystkich, pozbawiona tajemnicy, ma wiele zadań, którym nie podoła.
Poetyka Różewicza przypomina sposób formułowania tez przez teologię negatywną, apofatyczną, która zakłada, że pozytywne poznanie natury Boga przekracza możliwości ludzkiego rozumu. Przykładowo Anioł Ślązak, znany też jako Silesius Angelus, XVII-wieczny poeta i mistyk, tak pisze o Bogu. Nie jest on uczuciem, nie jest myślą, nie jest dźwiękiem, a tylko tym, o czym z nas wszystkich nie wie nikt. Różewicz, który dobrze znał dzieło i Silesiusa, i innego śląskiego gnostyckiego pisarza Jakuba Boehme, podobnie pisze o poezji, dowodząc, że ta niczego nie tłumaczy, niczego nie wyjaśnia, niczego się nie wyrzeka, nie ogarnia sobą całości, nie spełnia nadziei. Tak jak apofatycy próbujący opisać tajemnicę Boga odrzucają wszelkie symbole, obrazy i abstrakcyjne pojęcia jako nieprzystające do opisu natury najwyższego i usiłują przybliżyć jego tajemnicę za pomocą formuł przeczących, mówiąc, jaki Bóg nie jest, tak i Różewicz odrzuca wszelkie obrazowanie, zmetaforyzowanie, ogołaca wiersz z ozdób stylistycznych, mogących uwieść czytelnika warsztatową sprawnością, na rzecz mówienia wprost, choćby to mówienie nie było przesadnie oryginalne, bo widocznie tak ma być, dosłownie, widocznie tak trzeba. Słowem Różewicz, żeby określić naturę poezji, pisze o tym, czym ona, poezja, nie jest. Wydaje się, że Różewicz przywiązywał do wiersza Moja poezja dość dużą wagę, skoro przytoczył go w całości, wygłaszając mowę z okazji przyznania mu doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, co miało miejsce 7 października 1991 roku. Moja poezja, powiada poeta, ma wiele zadań, którym nigdy nie podoła. Nie pisze, jakie to zadania stoją przed poezją. Pisze, że nigdy im nie podoła. Takich tajemnic jest w jakoby pozbawionej tajemnicy poezji Różewicza mnóstwo. Można mówić wprost, ale tak, żeby nie powiedzieć za wiele. Różewicz był mistrzem takiego właśnie mówienia, nie tracąc przekonania, że jego celem jest poezja otwarta dla wszystkich, pozbawiona tajemnicy. Wreszcie kluczem dla zrozumienia sztuki poetyckiej Różewicza niech będzie fragment jego mowy, o której przed chwilą wspomniałem. Różewicz mówił tak. Dla mnie twórczość poetycka to było działanie, a nie pisanie ładnych wierszy. Nie wiersze, ale fakty. Stwarzałem, tak myślałem i tak jeszcze myślę, pewne fakty, a nie mniej lub więcej udane utwory literackie. Reagowałem na wydarzenia faktami, które stwarzałem na wzór wierszy, a nie poezją. Koniec cytatu. No i teraz wiadomo, skąd taki, a nie inny wybór formy, dlaczego mówienie wprost zamiast kunsztownego języka poetyckiego. Działanie domaga się skuteczności. Fakty wymagają adekwatnego języka. Po prostu.
W metaforze. Filip Zawada. Dyska. Psychozabawa. Piątek. Paweł jest już po 4 piwach i setce. Na dysce w remizie jest już sporo ładnych dziewczyn z okolicznych wiosek. Wśród nich najbardziej oblegana Beata z Brzegu. Czy sądzisz, że powinien wypić jeszcze jedno piwo? Jeżeli tak, przesuwasz się na dwójkę. Może jednak ma podejść i zagadać. Jeśli się zgadzasz z drugą możliwością, szukaj 3. I tu zaproszę do współpracy moich redakcyjnych kolegów i poproszę ich o dokonanie wyboru. 2 czy 3, Krzysztofie?
Uprzejmie poproszę wariant drugi.
2. Po 5 piwie Paweł jest już zmęczony. Idzie położyć się spać. Jeśli wybrałeś ten wariant, to już koniec. Paweł obudzi się rano na kacu, że nie wykorzystał sytuacji. Stefan wskazuje 3, więc spełniamy teraz jego scenariusz. Paweł przedziera się przez tłum osiłków. Kilku bardziej przyjaznych radzi mu, żeby poszedł się napić. Jeżeli myślisz, że posłucha ich rady, przesuwasz się na 2. Jeśli brnie dalej, to 4. Krzysztofie?
2.
Po 5 piwie Paweł jest już zmęczony. Idzie położyć się spać. Jeśli wybrałeś ten wariant, to już koniec. Gdybyśmy wybrali 4, byłoby tak. Cios z łokcia i Paweł osuwa się pod nogi. Jeżeli jest i chce się bić, to 5. Jeżeli rezygnuje, pozostaje mu tylko pójść na piwko do baru, czyli 2. Wybieramy 5. Niepotrzebnie zaczynał. Walka przed remizą. Olech to mocny chłop. Paweł dostaje 2 strzały i pada nieprzytomny. Czy Beata z Brzegu uratuje mu życie? Jeżeli tak, to 6. Jeżeli nie, 7. Stefan, 6 czy 7?
7.
Krew tryska coraz większym strumieniem. Paweł umiera. Był głupi, bo mógł iść się napić już na samym początku i uniknąć wszystkich nieprzyjemności. Gdybyśmy wybrali 6, już przy nim jest. Chustką ociera skrwawione czoło. Zabiera do brzegu. Rodzi bliźniaki i już nigdy nie wypuszcza z ramion. Kto? Beata z Brzegu oczywiście. Proszę Państwa, wiersz Filipa Zawady powstał w końcówce lat 90., gdy istniały jeszcze ostatnie bastiony kontrkultury, która wkrótce miała zostać wprzęgnięta w mechanizm kultury masowej, a na imprezach poetyckich można było poczuć postpunkowego ducha. Filip Zawada, wrocławianin, człowiek wielu talentów, i muzyk rockowy, i fotografik, i pisarz przede wszystkim, stworzył wiersz niezwykle oryginalny konstrukcyjnie, choć osadzony, jak sygnalizuje już sam tytuł, w konwencji gry, zabawy, rodem z wysokonakładowych pism ilustrowanych. Pomysł ten, który w świecie rozrywki nikogo nie dziwi, przeniesiony na grunt poetycki, zaskakuje, bawi przynajmniej mnie i zaczyna znaczyć o wiele więcej niż w piśmie masowym czy quizie telewizyjnym. Na ile ważna jest opowiedziana w tym tekście albo opowiadana wciąż na nowo historia, to od nas zależy, jaki los zgotujemy bohaterom i sobie. Na ile ciekawe są perypetie Pawła oraz Beaty z Brzegu. No, nie są ani ciekawe, ani specjalnie głębokie. Opowieść pełni tu funkcję wabika, zmuszając nas, czytelników, do działania, sprawia, że w nią brniemy, że wchodzimy znienacka w skórę Beaty i Pawła, dzieląc z nimi emocje. Ten tekst drwi z naszej ciekawości, która, jak wiadomo, jest pierwszym stopniem do piekła. W tym przypadku piekła wiejskiej dyskoteki. Dyska Psychozabawa to typowy dla ponowoczesności wiersz metatekstowy, a więc taki, który zdaje sobie sprawę z własnej literackości, czyli umowności, sztuczności i wydobywa z niej realność wyższego rzędu. To wiersz, który wie, że wszystko już było i próbuje, nie przez to, o czym opowiada, ale przez to, jak jest zbudowany, przekazać nam jakąś prawdę o życiu i sztuce w ogóle. No, więc jakie są te prawdy, które ja dla siebie wyczytuję z Psychozabawy Filipa Zawady? No, oto one. Nasze życie dzieje się w wierszu, albo szerzej w tekście. Innymi słowy, zanurzeni jesteśmy w opowieści, którą ktoś stworzył za nas, a my ją swoim postępowaniem nieco modyfikujemy, dopasowujemy do własnej duchowej i światopoglądowej składni. Ilość scenariuszy, jakie daje nam wiersz, czyli życie, jest skończona. To znaczy, nie każda interpretacja znajduje uzasadnienie w tekście. Kolejna prawda, którą czytam z tego wiersza, ilość ruchów w grze zwanej życiem jest ogromna, jak w szachach, ale wszystkie figury poruszają się po określonych polach. Nie są w stanie przekroczyć własnej kondycji, zmienić swojej natury. Pion nigdy nie będzie poruszał się tak jak koń. Te pola to na przykład miłość, wiara, wierność oraz ich czarne odpowiedniki. Nienawiść, niewiara, zdrada. Kolejna prawda wysnuta z wiersza Zawady jest taka, że nawet w wierszu pozbawionym metafor zdarzają się happy endy. Choć wcale nie jest pewne, czy bliźniaki i dożywotni uścisk Beaty są tym, czego Paweł pragnął najbardziej. Może było dla niego lepiej, żeby się ululał i poszedł spać? Z tego wynikałoby przesłanie jeszcze jedno, że happy end może znajdować się na początku. Bardzo jestem ciekaw Państwa odczytań utworu Dyska Psychozabawa Filipa Zawady.
Skrzynka poetycka. Wiersze małpa radiogdańsk.pl.
W skrzynce poetyckiej mamy wiersze pani Iwony Bernatowicz. Jak zwykle zacytuję fragment liściku od naszej słuchaczki. Pozwalam sobie przesłać do Państwa moje wiersze, jestem już po debiucie. Miałam również audycję w krakowskim radiu Ty i Ja. Z wykształcenia jestem polonistką. Pracuję jako nauczycielka, 39 rok w szkole. Pozdrawiam serdecznie całą redakcję, Iwona Bernatowicz. My też panią pozdrawiamy. Z kilkunastu przesłanych wierszy wybierzemy jeden czy dwa, czy trzy może. Patrzę na Tadeusza Dąbrowskiego, który te wiersze pięknie przeczyta. A my pani Iwonie już teraz dziękujemy. Życzymy szczęścia w nowym roku. Wszystkiego dobrego.
Iwona Bernatowicz. Smak marzenia. Poznaję łagodnie Twoje ciało. Palce przesuwają historię, która wydarzyła się wczoraj. Zwilżone wargi pamiętają dotyk obok dnia nijakiego. Popatrz na mnie w tej chwili. Chcę opowiedzieć drganie i moją w Tobie niepamięć. Ja mogę tylko szukać Ciebie w ciemności nocy czarnej. Spróbować zapamiętać mojego marzenia smak. Byłam. Byłam tylko na chwilę, a miałam na wieczność. W warkoczach splątane wspomnienia. Czeszę swoje włosy bezlitośnie, jakbym chciała odtworzyć czas. We mnie tylko zapomniane sny. Byłam kiedyś. Istniałam w kącikach warg. Dlaczego teraz maluję usta czerwienią? Dłonie zbyt zimne, jak na grudzień, odgarniają zeszłoroczny śnieg. Roztapiam się powolutku. Czekam na pierwsze przebiśniegi. Moje oczy tworzą historię czasu zaprzeszłego. Mam jeszcze ciało. Kiedyś Twoje przecież. Teraz niczyja tak bardzo krążę nie w swoich snach. Matematyka uczuć. Śpi. Jeszcze nie jestem gotowa na żadne z Twoich słów, ani na gest. Uśmiecham się do wyobrażeń. Popatrz, w moich oczach toniesz. Błękit dodaje do błękitu. Matematyka na coś przydaje się. Jeżeli potrafisz we mnie odnaleźć iloraz pocałunków naszych i sumę naszych dotknięć na chwilę. Śpi. Dobranoc. Z rachunkiem prawdopodobieństwa.
wiersze@radiogdańsk.pl Album poezji. Najpiękniejsze polskie liryki.
Czesław Miłosz, Kolędnice. Kolędowanie praktykowane było i gdzieniegdzie nadal jest w okresie Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Łączyło się ze składaniem życzeń, płataniem figli, śmiechem, śpiewem, jak to jest na Pomorzu, hałasowaniem na diabelskich skrzypcach albo burczy basach. W zależności od regionu kolędnicy chodzili z szopką, z żywymi zwierzętami, z kozą, z wężem, maszkarami ptaków, z gwiazdą, z niebem, z Żydem, z niedźwiedziem. Kolędowanie mogło też polegać na przedstawianiu rozmaitych widowisk, zwanych herodami, konikiem, szczodrowaniem, dunajowaniem, chochołami. Mógł to być też misteryjny dialog bożonarodzeniowy, czy teatralne jasełka i wiele, wiele innych starodawnych form. O kolędnikach z wiersza Czesława Miłosza wiemy tyle, że przemieszczają się konno z kozą, piszczałką i turoniem, bo właśnie tak brzmi refren każdej z sześciu pięciowersowych strof, pisanych regularnym wersem dziewięciozgłoskowym, konsekwentnie zrymowanym. Wiemy też, że pogoda jest pod psem, dmie dujawica, a droga ginie w śniegu. Kolędując z miejsca na miejsce, mijają świętokrzyskie gołoboża, niesprzyjające wędrowcom. Na saniach ciągną kolędowe zdobycze, ryby w kobiałkach i dzikie ptactwo i zwierzynę. Wiemy, że poprzebierani są a to za rycerzy, a to za aniołów. I gdyby nie koza, piszczałka i turoń, będące niejako atrybutem kolędników, można by ich pomylić ze znającymi swój fach komediantami, bo kiedy w opłotki przybędziemy i skoki, i gry, i szkaradła, i pieśni wdzięcznie odprawiemy. No ale przecież nie pomylimy ich, bo czas jest świąteczny, albo raczej tuż przedświąteczny, oczywiście czas w wierszu, skoro, jak pisze poeta, w wiejskich izbach trwają przygotowania do wieczerzy, do, jak sądzimy, tej najważniejszej wieczerzy w roku. Wiersz Kolędnicy Czesława Miłosza datowany jest na Washington 1949 i pochodzi z tomu Światło Dzienne, opublikowanego w Paryżu w 1953 roku jako piąty tom Biblioteki Kultury. Jest to pierwszy tom Miłosza wydany na emigracji. Czyta Jarosław Tyrański.
Czesław Miłosz, kolędnicy. Z kozą, piszczałką i turoniem, gdy wieje wicher świętokrzyski i ponad strugą i nad błoniem latają w mrozie białe listki, z kozą, piszczałką i turoniem. Dmie dujawica z Gołoboża, na bosych saniach dziesięcina, ryby w kobiałkach, głowa łosza i dzikie ptactwo i zwierzyna. Z kozą, piszczałką i turoniem. Rycerscy konno jadą z boru, a zbroja na nich italiańska i złoty łańcuch dla honoru i miecz na straży kasztelaństwa. Z kozą, piszczałką i turoniem. Kędy na kościół kamień łomią, dziwo stawiają niewidziane, anioły w białe szaty stroją, śniegami teraz przysypane. Z kozą, piszczałką i turoniem. Koło kasztelu droga wiedzie, niżej łuczyło w izbach świeci, pszenicę waży na wieczerze i miód gotuje naród kmieci. Z kozą, piszczałką i turoniem. Ejże przywabią ich brzękadła, kędy w opłotki przybędziemy i skoki, i gry, i szkaradła, i pieśni wdzięcznie odprawiemy. Z kozą, piszczałką i turoniem.
Była to audycja Po pierwsze wiersze. Dla tych, którzy piszą wiersze, czytają wiersze i dla tych, którzy chcieliby wiersze czytać, ale nie wiedzą od czego zacząć.